Sukces finansowy rzadko ma cokolwiek wspólnego z tym, jak mądrze się ktoś zachowuje. Zastanawialiście się kiedyś, jak ktoś może być po kilku latach studiów lub nawet doktoracie, ale skończyć z mniejszym majątkiem niż ktoś, kto nawet nie zdał matury? Ludzkie zachowanie jest najważniejszą zmienną w przypadku wydajności finansowej. Zarówno na skali narodowej, jak i w przypadku waszych osobistych budżetów. Jednak jest ono jednocześnie niesamowicie trudne do przeanalizowania i zrozumienia. W tym filmiku podsumuję największe rozdziały książki pod tytułem Psychologia pieniądza, autorstwa Morgana Housla. Rozdział pierwszy. Nikt nie jest szalony. Nasze pojęcie o tym, jak działa świat i pieniądze, ma niewiele wspólnego z faktycznym stanem rzeczy, a o wiele więcej z tym, co wierzymy, że się dzieje. A to, jak myślicie o świecie, jest kształtowane do ogromnego stopnia przez osobiste doświadczenia. Same te doświadczenia natomiast zależą od waszej sytuacji życiowej. Na przykład, jeśli ktoś mieszka w państwie w kryzysie inflacyjnym, prawdopodobnie miał nie najlepsze doświadczenia z oszczędzaniem i z tego powodu czuje potrzebę wydawania każdego posiadanego przez siebie grosza w jak najkrótszym czasie. Natomiast ktoś żyjący w kraju ze stabilną walutą będzie mieć inne spojrzenie na świat, bardziej optymistyczne, powodujące, że będzie więcej oszczędzać. W ten sposób dwie różne, inteligentne osoby mogą mieć kompletnie odwrotne opinie o tym, jak oszczędzać i inwestować pieniądze, żeby zwiększyć swój majątek. Typowy australijski biznesmen sprzed czasów pandemii nie mógł mieć najmniejszego pojęcia, jak funkcjonują ludzie żyjący w krajach, gdzie jedna osoba doświadcza kilku, jak nie kilkunastu kryzysów ekonomicznych w przeciągu swojego życia. Mógł przeanalizować tysiące wykresów i tabletek, ale nigdy nie posiadałby doświadczenia życiowego. Każda decyzja podjęta przez ludzi może być wyjaśniona informacjami, które wówczas posiadają połączonymi z ich własnym, osobistym modelem tego, jak działa świat. Może nam się wydawać, że wszyscy robimy szalone rzeczy z naszymi pieniędzmi, ale nikt nie jest szalony. Nasze decyzje są oparte na unikatowych doświadczeniach, które mają dla nas sens tylko w momencie, gdy je podejmujemy. Rozdział drugi. Szczęście i ryzyko. Jeśli przeprowadzilibyście wywiad z ludźmi biznesu, którzy odnieśli największe sukcesy i spytali ich, jak im się to udało, pewnie gadaliby o tym, jak ciężko pracowali i ile poświęcili. I o ile dla nich to może być prawdą, istnieje druga strona medalu, której nie są świadomi. Niewidzialne zmienne, które potrafią, które często decydują o czyimś sukcesie, szczęście i ryzyko. Prawda jest taka, że to, jak potoczy się wasze życie, jest kontrolowane przez siły, na które nie macie najmniejszego wpływu. Nie znaczy to, że nie macie próbować. Oznacza to, że ciężka praca nie jest jedynym warunkiem sukcesu. Na przykład, wielu mówi o tym, jaki sukces odniósł Bill Gates oraz o jego innowacjach. Niejedna osoba użyła go jako wzoru do naśladowania w swojej karierze. Ale Gates uczył się w Lakeside, elitarnej prywatnej szkole w Seattle, które było jedynym liceum na świecie z dostępem do komputera w latach 60. Był nim Teletype Model 33. Miało to znaczny wpływ na zainteresowania Gatesa w zakresie informatyki. Dostał nawet zezwolenie na swoich lekcjach matematyki do gonienia swoich komputerowych marzeń. Sam Bill Gates również przyznał, że gdyby nie chodził do Lakeside, to Microsoft by nigdy nie istniało. Nie był on też jedynym wzorowym uczniem w tej szkole. Przyjaźnił się z Paulem Allenem i Kentem Evansem. Każdy myślał, że ich trójka była przeznaczona osiągnąć wielkie rzeczy. Niestety, Evans zmarł przed ukończeniem liceum. Jak można zauważyć, w ich życiu było wiele wydarzeń poza ich kontrolą. Widzimy tylko ich rezultaty, a nie skomplikowane ciągi wydarzeń prowadzące do nich. Tak samo jest z ryzykiem. Nie jesteśmy w stanie zmierzyć ryzyk podjętych przez nas wszelakich inwestorów. Nie wiemy, jak duże mogło być ryzyko inwestowania w malutką firmę, która dziś kilkanaście lub kilkadziesiąt lat później jest gigantem. Nie mamy pojęcia, w jakie długi weszli ci ludzie, de facto używając swoich pieniędzy, żeby obstawiać przyszłość firm. Żeby nie było, to nie jest prosty problem. Rozpoznanie tego, co zostało uzyskane dzięki szczęściu, co dzięki umiejętnościom, a co dzięki ryzyku, jest jedną z największych trudności stojących przed nami, gdy chcemy dowiedzieć się, co robić z naszymi pieniędzmi. Autor przedstawia nam trzy lekcje, które możemy wyciągnąć z tego, jaki jest faktyczny stan rzeczy. 1. Nie każdy sukces jest osiągnięty ciężką pracą. Nie każda porażka przychodzi z powodu lenistwa. Miejcie to na myśli, gdy oceniacie samych siebie. 2. Nie patrzcie na wyjątkowe lub ekstremalne przypadki. Im dalej od typowego doświadczenia jest czyjaś historia, tym mniej ma odniesienia do rzeczywistości. Jest bardzo prawdopodobne, że największe sukcesy wymagały najwięcej szczęścia lub ryzyka. 3. Nic nie jest tak złe. Bądź tak dobre, jak się wydaje. Przyjęcie do wiadomości, że w grę wchodzą również ryzyko i szczęście, pozwoli nam wybaczyć sobie i nauczyć się, żeby próbować, dopóki kości losu nie zdecydują na naszą korzyść. Rozdział 3. Zawsze za mało, czyli bogaci ludzie robiący szalone rzeczy. Duża część z nas chce być bogata, ale bycie bogatym to abstrakcyjny koncept. Jak bogaci chcecie być? Ile pieniędzy chcecie mieć? Na Shelter Island odbyła się impreza zorganizowana przez pewnego miliardera, na której zjawiło się dwóch pisarzy, Kurt Vonnegut i Joseph Heller. Vonnegut stwierdza, że jest niesprawiedliwym, że ten miliardem jednego dnia zarabia więcej niż on zarobił ze wszystkich sprzedanych kopii swojej najnowszej książki razem wziętych. Heller natomiast odpowiada: masz rację, ale osobiście mam coś, czego on nie będzie nigdy miał. Wystarczająco dużo. Istnieje realne niebezpieczeństwo w nieskończonym apetycie na więcej. Ludzie mogą mieć absolutnie wszystko – pieniądze, posiadłości, władzę, ale nierzadko zdarza się, że wszystko to tracą, bo chcą więcej i więcej. Autor opowiada historię Rajanta Gupty, który stał się sierotą, gdy był nastolatkiem, ale lata później otrzymał dyplom magistra biznesu na Harvardzie i został dyrektorem generalnym McKinsey & Company. W 2008 roku jego majątek wyceniono na około 230 milionów złotych, ale Gupta chciał więcej. W 2008 roku, podczas kryzysu banku Goldman Sachs, Warren Buffett zainwestował w niego 12 miliardów złotych, aby umożliwić mu przetrwanie. Jako że Gupta należał do rady dyrektorów Goldman Sachsa, wiedział o planie Buffetta, zanim uczynił go publicznym i kupił udział w tym banku, zanim ich cena wzrosła z uwagi na inwestycje Buffetta. Gupta aresztowano za insider trading, czyli za handlowanie na giełdzie, wykorzystując niejawne informacje. Zrujnował swoją reputację i karierę, ponieważ 230 milionów złotych to było dla niego za mało. Jeśli podoba Wam się ten filmik, nie zapomnijcie dać lajka i zasubskrybować mój kanał. Każdego tygodnia pojawia się tu nowy filmik. Wróćmy teraz do rzeczy. Autor przedstawia nam w tym rozdziale ważne rady. Najtrudniejszą do pozyskania umiejętnością jest nauczenie się utrzymywać stały cel. Wasz cel oddala się od Was, jeśli Wasz apetyt na władzę i bogactwo wzrasta szybciej niż satysfakcja z nich płynąca. To ważny i niebezpieczny sygnał. Pokazuje on Wam, że prawdopodobnie zbliżacie się do momentu, gdzie będziecie podejmować coraz bardziej irracjonalne ryzyka. Prawdziwe szczęście leży w satysfakcji z posiadania tego, co się ma, a nie za ciągłym gonieniem po więcej. 2. Porównywanie się do innych to problem. Porównywanie się do innych to zbędna tortura, której powinniście unikać za wszelką cenę. Zawsze znajdzie się ktoś, komu idzie lepiej. Zawsze będzie ktoś na wyższej pozycji w hierarchii społecznej. Zazdrość jest złodziejem szczęścia. Idźcie przez życie swoim tempem. 3. Wielu ludzi, niezależnie od możliwego zysku, nie warto ryzykować. Reputacja jest bezcenna. Wolność i niezależność są bezcenne. Rodzina i przyjaciele są bezcenni. Miłość jest bezcenna. Szczęście jest bezcenne. Jeśli chcecie utrzymać te wszystkie bezcenne rzeczy, to musicie wiedzieć, kiedy należy przestać podejmować ryzyka, które mogą Wam je odebrać. Niedawno zaczęłam prowadzić podcast na Spotify i iTunes. Jeśli chcecie posłuchać moich odcinków wcześniej niż tu, sprawdźcie link w opisie. Rozdział 4. Czas to pieniądz. Jest masa książek o tym, jak inwestować. Wiele z nich jest bardzo dobra, na przykład te mówiące o tym, jak Warren Buffett zrobił fortunę poprzez swoje inwestycje. Dziś wycenia się ją na 355 miliardów złotych. Absolutnie ogromną sumę pieniędzy, która definitywnie udowadnia, że Buffett jest świetnym inwestorem. Ale jest haczyk, który łatwo przeoczyć. Buffett nie jest jakimś tam dobrym inwestorem. On był nim od dziecka, a przez to, że wzrost wartości inwestycji jest wykładniczy, ponad 90% jego majątku pojawiła się dopiero po 50. Jego umiejętnością jest inwestowanie. Jego sekretem jest czas. Lekcja, którą chce nam przekazać autor książki, mówi o tym, że najlepsze inwestycje nie polegają na dostaniu jak największej ilości pieniędzy w najkrótszym czasie. Takich inwestycji nie da się powtórzyć. Dobre inwestowanie polega na zarabianiu nie najgorszych zwrotów w kółko przez jak najdłuższy czas. Tak jak powiedział Charlie Munger, w potęgowaniu swojego majątku najważniejsze jest nieprzerwanie tego potęgowania bez bardzo dobrego powodu. Rozdział 5. Bogacenie się kontra pozostawianie bogatym. Finansowi guru ciągle gadają o tym, jak zostać bogatym. Przez to stało się to dosyć nudnym tematem dla wielu ludzi. Jest jednak jeden bardzo ważny detal, który im umknął. Nie wystarczy albowiem po prostu zarobić określonej ilości pieniędzy. Trzeba je też utrzymać przy sobie. Autor twierdzi, że jest tylko jeden sposób na to. Mieszanka umiarkowania i paranoi. Umiarkowanie w tym kontekście znaczy mądre korzystanie ze swoich środków. Wzbogacanie się wymaga optymizmu, ryzyka i zdobycia przynajmniej pewnej uwagi. Pozostawanie bogatym wymaga pokory i strachu, że możecie stracić, co zyskaliście. Odsetki składane są niczym sadzenie drzewa. Nie zobaczycie zbyt dużego wzrostu rok po posadzeniu. Natomiast 10 lat później różnica w jego rozmiarze będzie widoczna na pierwszy rzut oka. Po 50 latach z tego drzewka wyrośnie coś niesamowitego, ale przez ten cały czas należy też uważać na nieprzewidywalne wzloty i upadki, które są nieodłączną częścią życia. Rozdział 6. Możecie zarobić fortunę, nawet jeśli mylicie się w połowie przypadków. W tym rozdziale autor opowiada o Heinzie Berggruenie, który zasłynął z bystrego inwestowania w sztukę. Berggruen zgromadził ogromną kolekcję cennych dzieł sztuki. W rzeczywistości nie miał on jednak nadprzyrodzonych zdolności inwestycyjnych. Po prostu kupował ogromne ilości przeróżnych dzieł sztuki, z których malutki odsetek potem stał się drogocenny. Znaczy to, że mylił się on w znacznej większości swoich inwestycji, ale pomimo tego odniósł sukces. Jeśli chcecie podążać ścieżką przedsiębiorczości i inwestycji, musicie zdać sobie sprawę, że większość rzeczy na świecie przestrzega zasady Pareta, inaczej zwaną zasadą 80/20. Weterani inwestycji oraz duże firmy spodziewają się, że ze 100% ich decyzji biznesowych 80% skończy się fiaskiem. Jeśli zauważycie, że ktoś osiągnął niewyobrażalne rezultaty albo został sławny i wpływowy, to musicie sobie zdać sprawę, że szansa na to jest 1 na 1 000 000. Tak po prostu działa giełda. Większość odnosi porażkę. Niektórzy osiągają nie najgorsze rezultaty. Lecz tylko mały procent ludzi jest w stanie wygenerować niewyobrażalne zwroty swoich inwestycji. Według autora Warren Buffett przyznał, że posiada udziały w ponad 400 firmach, ale lwią część jego przychodu generuje tylko 10 z nich. Wiele dużych firm zdaje sobie sprawę z takiej rzeczywistości. Na przykład gdybyście przejrzeli wszystkie seriale na Netflixie, zauważylibyście, że znaczna większość z nich odeszła w kompletną niepamięć i nie przyniosła żadnych przychodów. Gdy zdacie sobie z tego sprawę, będziecie w stanie zaakceptować, że nie wszystko musi pójść po waszej myśli. Rozdział 7. Wolność. W tym rozdziale autor mówi o tym, jak to kiedyś chciał zostać bankierem inwestycyjnym, bo zarabiali oni dużo pieniędzy i wydawało mu się, że ta praca przyniesie mu szczęście. Jednak w momencie, kiedy dostał się na ową pozycję, zdał sobie sprawę, skąd mieli tyle pieniędzy. Pracowali zdecydowanie ciężej niż powinni i przeznaczali o wiele więcej swojego czasu na pracę niż jakikolwiek człowiek powinien. Autor mówi, że o ile czuł się w tej pracy ważny, a płaca była wyśmienita, nadszedł czas, kiedy miał po prostu dosyć bycia niewolnikiem swojego szefa i pracowania w każdej sekundzie dnia. Pomimo wysokich zarobków, były to najgorsze dni jego życia. Po miesiącu odszedł z pracy. Jeśli będziecie wykonywać pracę, którą kochacie, przez absurdalnie dużą ilość godzin tygodniowo, stanie się ona czymś, czego nienawidzicie. Nieważne, jak bardzo coś lubicie, jeśli zacznie kontrolować wasze życie, wasza opinia o tym zawodzie wykona niemal natychmiastowy obrót o 180 stopni. Największą formą bogactwa jest możliwość wstania każdego poranka i powiedzenia sobie: mogę zrobić dziś cokolwiek zechcę. Cały czas słyszymy, jak to ludzie chcą być szczęśliwi. Jednak szczęście jest skomplikowane, ponieważ wszyscy ludzie są wyjątkowi. Istnieje jednak wspólny mianownik – szczęście wynikające z posiadania kontroli nad swoim życiem. Istnieje tona kuszących metod na zarabianie pieniędzy, ale wiele z nich to pułapki bez wyjścia. Nie dajcie się zapędzić w błędne koło gonienia coraz to większych zarobków poprzez poświęcanie jednej z najważniejszych rzeczy w waszym życiu – wolności. Możliwości robienia czego chcecie, kiedy chcecie, z kim chcecie, przez tak długo jak chcecie, jest bezcenna. Rozdział 9. Oczy majątku nie widzą. Ktoś może wydawać się bogaty, ale nie da się tego ocenić na pierwszy rzut oka. Widzicie tylko szczyt góry lodowej. Nie dajcie się zwieść tym, którzy przechwalają się swoimi pieniędzmi. Mówienie tego wydaje się trochę głupie, ale jedynym sposobem, żeby zgromadzić majątek, jest nie wydawanie go. Zazwyczaj, gdy ludzie mówią, że chcą mieć 1 000 000 złotych, to tak naprawdę mają na myśli myśli, że chcą wydawać milion złotych. Wydanie miliona złotych jest jednak kompletnym przeciwieństwem bycia milionerem. Bogactwa nie widać. Bogactwo to przychód zaoszczędzony, a nie wydany. Poświęcenie majątku oznacza fakultatywność, elastyczność i wzrost. Bogactwo to możliwość kupienia rzeczy, jeśli są konieczne. Wydawanie pieniędzy, żeby udowodnić innym, jak bogatym się jest, jest jedną z najszybszych dróg do utracenia swojego majątku. Jeśli lubicie audiobooki i chcielibyście wesprzeć mój kanał, sprawdźcie pierwszy link w opisie. Prowadzi on do miesięcznego okresu próbnego Audible. Da Wam on możliwość nabycia jednego audiobooka kompletnie za darmo. Jeśli nie będziecie chcieli kontynuować swojej subskrypcji, będziecie mogli ją anulować kiedykolwiek chcecie, bez płacenia ani grosza i zatrzymacie nabytą książkę. Podoba Wam się ten filmik? Zostawcie lajka i zasubskrybujcie. Motywuje mnie to, żeby postować więcej takich streszczeń książek w każdym tygodniu. Dzięki. Rozdział 13. Miejsce na błędy. Jeśli nie jesteście w stanie sobie wyobrazić scenariusza, w którym odniesiecie porażkę, to ta porażka będzie nieunikniona, ponieważ prawdziwa porażka nadejdzie, gdy nie będziecie wiedzieli, jak poradzić sobie z niepowodzeniami w waszych inwestycjach. W jaki sposób mielibyście stawić czoła przeciwieństwom, jeśli nigdy nie wzięliście ich pod uwagę ani się na nie nie przygotowaliście? W świecie inwestycji stawianie wszystkiego na jedną kartę oznacza, że ryzykujecie zbyt wiele, poprzez obstawienie na tylko jedną z opcji. Jeśli nie rozszerzycie swojego portfolio, zostawicie miejsce na błędy. Nie będziecie gotowi na nieuniknione złe rezultaty, a to jest prawdziwą porażką. Jednym z największych błędów, jakie możecie zrobić ze swoimi pieniędzmi, jest wydawanie swojej całej wypłaty na krótkoterminowe wydatki i nieodkładanie niczego na nieprzewidywalne sytuacje w przyszłości. Lubimy myśleć, że oszczędzamy na coś pewnego, jak kupienie auta. W rzeczywistości jednak nie możemy co mieć pewności, co czeka nas jutro, a tym bardziej za kilka lat. Nie mamy pewności, jak faktycznie wydamy nasze oszczędności. Nie znaczy to, że nie powinniśmy oszczędzać, tylko że powinniśmy zostawiać miejsce na niepewność i błędy. Rozdział 14. Zmienicie się. Planowanie swojej przyszłości jest trudniejsze niż się wydaje. Jako że wszystko ulega pewnym zmianom wraz z czasem, zarówno wy, jak i ja będziecie zupełnie innymi osobami za 10 lat, a świat będzie kompletnie innym miejscem. Nie powinno was to powstrzymać przed tworzeniem planów na przyszłość, ale takie ostrzeżenie da wam wiedzę i rozwagę, które mogą was uratować przed rozczarowaniem w przyszłości. Autor opowiada o swoim koledze, który gdy był nastolatkiem, ciągle gadał o tym, że chce zostać lekarzem. Pomimo tego, że ludzie w niego wątpili, dzięki swojej ogromnej determinacji udało mu się nim zostać. Kilka lat temu autor ponownie spotkał tego kolegę, który dziś faktycznie jest lekarzem. Okazuje się, że absolutnie nienawidzi swojej pracy i żałuje swojego wyboru kariery. Twierdzi, że jest absolutnie okropna. W psychologii istnieje coś, co nazywa się iluzją końca historii. Tak psychologowie nazywają tendencję u ludzi do posiadania pełnej świadomości co do tego, jak zmienili się przez lata, ale nie zdawania sobie sprawy, że ich osobowość, pragnienia oraz cele najpewniej zmieniają się ponownie w przyszłości. Prawda jest taka, że cały czas się zmieniacie i nigdy nie przestaniecie się zmieniać. Tak samo wasze otoczenie, ono też będzie się ciągle zmieniać, a decyzje, które wydawały się poprawne w przeszłości, będą dla was w przyszłości kompletnie absurdalne. Pomyślicie o tym, gdy planujecie daleko w przyszłość. Rozdział 15. Nie ma nic za darmo. Wszystko ma jakąś cenę, ale nie wszystkie ceny są widoczne na pierwszy rzut oka. Kluczem dokonywania decyzji finansowych jest znalezienie tej ukrytej ceny i czy stać was, żeby ją zapłacić. Jaki jest koszt sukcesu? Czy jesteście w stanie go zapłacić? Zanim podejmiecie jakąś decyzję, zastanówcie się, czy to, co chcecie zrobić, nie jest prostsze w teorii niż w praktyce. Odniesienie sukcesu jako przedsiębiorca wymaga posiadania możliwości zapłacenia pewnej ceny. Nie w pieniądzach, lecz w niepewności, wątpliwości i strachu związanym ze zmiennością rynku. Zarobki z waszych inwestycji nie są i nigdy nie będą darmowe. Zmienność i niepewność to opłaty wstępne. Trzeba je zaakceptować jako część całego układu i przekonać się, czy są tego warte. Jeśli chcecie coś zacząć robić, dowiedzcie się, jaka jest tego cena i zapłaćcie ją. Rozdział 16. Wy i ja. Macie inny światopogląd niż ja. Nasze światopoglądy pochodzą z naszej wizji świata i są kierowane przez nasze własne bodźce. Uznajcie to za ostrzeżenie, które musicie brać pod uwagę, gdy bierzecie porady od kogokolwiek. Ich spojrzenie na świat jest inne niż wasze. Historycznie wszelakiego rodzaju banki finansowe spowodowały niewyobrażalne obrażenia majątkiem wielu inwestorów i zrujnowały niejedną rodzinę. czynnikiem wspólnym we wszystkich takich bankach są przedsiębiorcy ślepo podążający za innymi, którzy grają w zupełnie inną grę i wpadają przez to w pułapkę. Inwestorzy krótko i długoterminowo mają zupełnie inne spojrzenia na świat. Miejcie to na uwadze, gdy decydujecie się opierać swoje decyzje finansowe na krokach podjętych przez kogoś innego. Biorąc to pod uwagę, autor rekomenduje zrobienie wszystkiego w swojej mocy, żeby zidentyfikować, w jaką grę się dokładnie gra. Każdy przedsiębiorca musi wybrać strategię, która ma największą szansę doprowadzenia ich do obranego celu. Rozdział 17. Pokusa pesymizmu. Zauważyliście, że wiele osób jest wręcz zauroczona tragicznymi wizjami osób szerzących pesymizm? Jakby można dojść aż do wniosku, że ludzie chcą słyszeć, że świat schodzi na psy. Pesymizm rządzi dniem, ponieważ wydaje się brzmieć mądrze. Autor wspomina o dniu, w którym Wall Street Journal opublikował artykuł napisany przez rosyjskiego profesora Igora Panarina. Czytając go, można było odnieść wrażenie, że jest on streszczeniem dystopijnego filmu, bezpośrednio ostrzegającego nas, jak to w 2010 roku USA będzie podzielone. Alaska będzie przejęta przez Rosjan, Kalifornia będzie niepodległa i pod wpływem Chin. Jakby co? To nie są wszystkie apokaliptyczne scenariusze wymienione w tym artykule, który swoją drogą znalazł się na stronie tytułowej tej niezwykle prestiżowej gazety. Pesymizm jest naturalny i najprawdopodobniej ewolucyjny, ponieważ organizmy, które widziały zagrożenia jako coś wymagającego natychmiastowej akcji, miały większą szansę, żeby przetrwać i się rozmnożyć. Optymizm jest natomiast najlepszą opcją dla większości ludzi, ponieważ świat ma tendencję do poprawiania się z czasem. Przynajmniej zazwyczaj. Rzeczywistość jest taka, że pragnienie przetrwania i gonitwa ze zyskiem prowadzą ludzi do szukania rozwiązań pośród przeciwności. W kontekście konieczności pojawiają się innowacje, ponieważ potrzeba jest matką wszystkich wynalazków. Wyobraźcie sobie, że jesteście w zrujnowanej Japonii kilka dni przed jej porażką w II wojnie światowej i czytacie artykuł o tym, że wasz kraj zostanie jedyną z przodujących gospodarek światowych. Co pomyślicie? Być może byście w to uwierzyli, ale raczej pomyślelibyście, że to kliszowy optymizm. Ale jednak okazało się to być prawdą. Japonia odbudowała się i została potęgą światową po tym, jak wcześniej dotknęła dna. Jak możecie zauważyć, prędzej czy później rozwiązania pojawią się w odpowiedzi na problemy i przeciwności losu. To jeden z ważniejszych czynników odbudowywania ekonomii, który jest ignorowany przez pesymistów. Bez optymizmu nie da się stworzyć rozwiązań na problemy. Jeśli chcecie poznać więcej trików psychologicznych, na które ludzie, w tym wy, się zbyt często nabierają, obejrzyjcie filmik, który pokazuje się wam teraz na ekranie. Jest on o 3 najczęściej popełnianych błędach z pieniędzmi. Dzięki za oglądanie i do następnego tygodnia!